Dorwińskiego 5.
Państwa i moim gościem jest Agata Wolna, dziennikarka, prezenterka telewizyjna, ale przede wszystkim dziś występuje w roli matki. Matki Polki, można dodać, że jeszcze żony i jeszcze mogę dodać, że przeciętnej kucharki. Witaj serdecznie.
Wszystko się zgadza, łącznie z tą kucharką.
Właśnie. Spotykamy się przy okazji premiery książki Ale Mama. To krótka książka i dla rodziców, i dla dzieci. Ale zanim przejdziemy do jej treści, chciałem ciebie zapytać, jak wyobrażałaś sobie rodzicielstwo przed urodzeniem dzieci? Bo każdy taki obraz miał i jak to często rodzice mówią, gdyby ktoś mnie ostrzegł, ale... Nikt taki się nie pojawił. A jak wyglądało to w twoim przypadku?
Ja nie wiem, czy ja miałam czas się przygotować, ponieważ każde dziecko brało mnie nieco z zaskoczenia. To był najwyraźniej Boży plan i myśmy przyjęli oczywiście wszystkie te zaskoczenia z ogromną radością, ale nie miałam czasu nawet sobie tego wyobrazić. To po prostu się wydarzyło, aczkolwiek z biegiem czasu oczywiście te różnice między tym, co widzimy w filmach, czy czytamy w gazetach, a co jest w rzeczywistości, są znaczące.
Nawet kiedy dziecko już wiemy, że zbliży się na ten świat i wyskoczy i pojawi się w naszej rzeczywistości, w naszym otoczeniu, to my już podejrzewam, że jakiś taki plan na to wychowanie mamy. Czy ty miałaś taki plan? Miałaś pewne wyobrażenie tego, jaką będziesz matką?
Zupełnie nie. I mam wrażenie, że w ogóle każdy z nas pierwsze dziecko powinien otrzymać jako taki egzemplarz eksperymentalny, na którym wszystkiego się nauczymy, a dopiero potem będziemy to realizować w rzeczywistości. A tu bez żadnego kursu, bez żadnego przeszkolenia, po prostu to nagle się wydarza i trzeba sobie radzić. I w moim przypadku ogromną pomocą była moja mama, która po prostu dała mi pewien manual i przede wszystkim takie najważniejsze chyba zdanie: wszystko co zrobisz, to jest najlepsze, co możesz zrobić dla twojego dziecka, bo to jest twoje dziecko, kochasz je najbardziej na świecie i nawet jeśli popełnisz jakiś błąd, to jest po prostu tylko błąd.
No dobrze, to w takim razie często też, kiedy dzieci już są na świecie, my raz, że tak jak już wspominałem, mamy jakiś plan na to wychowanie, często mówimy sobie wcześniej, że czegoś nie zrobimy, a potem się okazuje, że to robimy. Ja pamiętam, jak to było w przypadku mojego pierwszego dziecka, kiedy przez całą ciążę wszystkie podręczniki, książki, wszystkie ważne vlogi zostały obejrzane, po czym wiedzieliśmy, że na pewno nie podamy dziecku smoczka, po czym ten smoczek już trzeciego dnia po narodzinach wcisnęła mu pani położna i powiedziała: dajcie sobie spokój, chcecie się wyspać? Niech bierze to do buzi i będzie spokój. Czy tak było też w twoim przypadku? Były takie sytuacje, gdzie stwierdziłeś, że tego nigdy nie zrobisz, a jednak to zrobiłaś?
Chyba nie przypominam sobie akurat takich wątków. Działaliśmy z mężem jakoś tak po prostu naturalnie i coś się sprawdzało, coś trzeba było powtórzyć, gdzieś trzeba było szukać innych rozwiązań. Czasem dochodziliśmy do granic wytrzymałości, ale jakoś tak to po prostu szło. Myślę, że my się bardzo dobrze rozumieliśmy w tym wszystkim i pozwoliliśmy się kierować sobie nawzajem, a przede wszystkim dzieciom. Przede wszystkim staraliśmy się słuchać dzieci.
To nie jest też błąd, który popełniają niektórzy rodzice, że mają ten swój obraz wychowywania, także i często teraz pojawiają się różne poradniki i tak dalej, po czym chyba rzadko słuchają swojego instynktu.
Myślę tak, że to są mali ludzie, ale to są po prostu ludzie, z którymi trzeba współpracować. I też kiedyś gdzieś przeczytałam i to do mnie bardzo trafiło, że dzieci z założenia i z premedytacją nie robią nic kontra rodzice. One chcą z nami współpracować, tylko my musimy znaleźć ten sposób, musimy dać im tą przestrzeń na wyrażenie się, na opowiedzenie o swoich potrzebach, a nie na narzucanie im swoich wyborów. Już samo ubieranie, pamiętam, jeżeli był jakiś dylemat, jeżeli wybrałam to, co dziecko ma ubrać, to był sprzeciw, a jeżeli już dałam dwie opcje do wyboru, to była zupełnie inna reakcja. Także to było takie szukanie środka do tego, żeby się porozumieć z myślą właśnie, że dzieci chcą z nami współpracować, chcą z nami tworzyć całość i chcą dążyć de facto do tego samego celu, to znaczy do wspaniałej, kochającej się, ciepłej i akceptującej się nawzajem rodziny.
Gorzej, jeżeli ubieranie wygląda o godzinie 7:50, tak jak egzorcyzm Emily Rose.
I szczerze mówiąc, pamiętam też taką sytuację, i to było chyba zanim doszłam właśnie do tych wniosków, bo wychodziliśmy na jakieś urodziny, a moja najstarsza córka, która wtedy była jeszcze maleńkim dzieckiem, nie tolerowała guzików w spodniach. A
Bo
ja
tak.
byłam tak, to jest naturalne i oczywiste, i tak można przecież mieć. Ja natomiast jakoś byłam w tyle z praniem i niewiele miałam więcej niż te guziki, te spodnie z guzikiem. W związku z czym ostatecznie dała się namówić, żebyśmy ubrały te spodnie. Ubrała te spodnie, ja zaczęłam ubierać pozostałą dwójkę, i w momencie, kiedy weszłam do niej do pokoju, żeby już ją wziąć i włożyć w buty, żebyśmy mogli już wyjść na tę urodziny, na które przecież wszyscy bardzo chcieliśmy iść.
Bo
To
wszystkim
spodnie
się
leżą
chce.
obok. Dziecko siedziało z założonymi rękami na krześle i z tej złości zasnęło.
Och!
Więc spała na siedząco i urodziny przeszły nam koło nosa. No ale tak trzeba było zareagować, nie było innej opcji.
W tej książce pada takie zdanie, które jest bardzo znamienne, czyli dzieci uczą się głosu matki już w łonie matki tylko po to, by skutecznie go ignorować. I faktycznie tak jest.
Tak, tak. I to też próbowałam sobie właśnie wytłumaczyć w ten sposób, że rzeczywiście my mamy z dziećmi o wiele więcej styczności niż ojcowie od pierwszych dni ich narodzin. Oczywiście tak to jest naturalnie skonstruowane. I my do nich mówimy najwięcej, w związku z czym formułujemy tyle próśb, tyle zakazów, tyle nakazów nie będę mówiła, ale jednak bardziej wyrafinowanych czy wyrażonych wprost próśb, że one w którymś momencie muszą trochę nas zignorować, bo po prostu by zwariowały. Załóż skarpetki, zdejmij skarpetki, zjedz obiad, nie jedz obiadu, odnieś talerz, przynieś talerz. To przecież kto z nas dorosłych byłby w stanie zareagować pozytywnie na tyle próśb.
Tyle komunikatów. No i wtedy można ratować się liczeniem do trzech. No i tu właśnie chciałem się ciebie zapytać, co się dzieje po liczeniu do trzech? Co jest dalej? Właściwie
Szczerze,
nigdy nic nie wiadomo, co się stanie. No, często właśnie korzystamy z tej starej, wspaniałej metody, a jakaś groźba, kara? Nie, w sumie nie wiadomo, co się dzieje po trójce.
Tak, ja doszłam do wniosku, że też naturalnie wchodziło mi to w krew i naturalnie liczyłam przez jakiś czas do trzech, ale potem doszłam do wniosku, że przecież po trzy zdarza się tylko i wyłącznie cztery. Tam dalej nic się nie dzieje, bo dzieci też wiedzą, że jak policzymy do trzech, to potem policzymy jeszcze raz do trzech, a potem po raz ostatni policzymy do trzech i jeszcze damy jedną szansę i znów policzymy do trzech, w związku z czym to jest zupełnie nieskuteczne i znów wróciłam do opcji, żeby próbować się z dziećmi na wiele rzeczy umawiać, żeby umawiać się na to, że wyjdziemy o tej porze, że spróbujemy zdążyć, że mamy taki, a nie inny plan i że jeżeli tego nie zrobimy, no to te konsekwencje będą zupełnie naturalne. To nie będziemy w kinie, to nie zdążymy poczytać książki, etc., etc., ale liczenie do trzech, poza tym, że jest u nas wszystkich na pewno w domach pozytywną anegdotą, to jednak nie znam przypadku, żeby przynosiło pozytywny efekt.
Często jest tak, kiedy rozmawiamy z innymi rodzicami, bo nam się wydaje, że inni rodzice są lepsi od nas, lepiej wychowują, wszystko lepiej ogarniają i tak dalej, i tak dalej. Ale kiedy czasami wchodzimy w głębszą konwersację, okazuje się, że ci wspaniali ludzie, którzy tak wspaniale wyglądają, mają te wielkie, wspaniałe domy i wydaje nam się, że funkcjonują cudownie, w pewnym momencie często też przyznają nam, że w domu jest bałagan i nie wolno nikogo wpuszczać z obcych, bo nie wiadomo, jak można przejść przez ten dom, gdzie wszystko leży na ziemi. Okazuje się, że ten mąż tak samo nie ogarnia i nie wie, gdzie co jest i trzeba dzwonić do żony w każdej sprawie. Tutaj też ten motyw pojawia się w tej książce i przyznam szczerze, że ja nawet dzwonię będąc w markecie do żony, gdzie jest półka z tym i z tym i ona mi mówi, że tam pod tymi puszkami jest to i to. Nie przyznajemy się do tego, że nie ogarniamy, a w sumie czy ta książka nie jest właśnie takim remedium na to, że okazuje się, że nie jestem z tym wszystkim sama, sam i że faktycznie wszyscy jesteśmy trochę jednakowi?
No taki był plan, takie było założenie. Ja nigdy nie chciałam i nie lubię moralizować, bo to nie tędy droga. Ja po prostu chciałam pokazać, że wszyscy jedziemy na tym samym wózku i że przyznać się do tego, że coś nam nie wychodzi, to nie jest żaden wstyd. to nawet jest pozytywne, jeżeli chodzi o kwestie wychowawcze, bo dzieci też uczą się, że rodzicom też może coś nie wyjść i to nie jest koniec świata. Więc jeżeli jemu przewróci się wieża z klocków albo z matmy wpadnie truja, no to po prostu tak się zdarzyło, ale można otrzepać się, podnieść i podejść do tego zadania jeszcze raz. I myślę, że to jest takie dla nas też budujące, że my jesteśmy najlepsi, jacy możemy być w danym momencie, a jak nie wyjdzie, to nie wyjdzie. A jeżeli sobie z tego pozwolimy się śmiać, to po prostu będzie nam wszystkim w tym przyjaźniej, bo kiedy pisałam tam i zastanawiałam się o tym właśnie, że mama zazwyczaj wie, gdzie co jest, bo być może drugą częścią tej książki będzie mama, a gdzie jest? Myślę, że to jest ruch.
Najczęściej zadawane pytanie w
Tak.
domu
Tak jest,
przez dzieci i
ale
męża.
dokładnie tak. I możemy się złościć na to, że dlaczego ja mam znowu wszystko wiedzieć, gdzie co jest, a możemy przyznać sobie właśnie nagrodę za to, że to my zawsze wiemy, gdzie co jest. No, kto jest w stanie ogarnąć, gdzie jest przytulanka, która 3 dni temu była z nami na łyżwach, a przedwczoraj spała w łóżeczku brata, dzisiaj jest niezbędnie potrzebna w przedszkolu i nikt nie wie, gdzie ona jest, a mama wie.
Dobrze, to co jest w takim razie według ciebie najtrudniejsze w rodzicielstwie i w roli matki, współczesnej matki, która nie siedzi w domu z dziećmi, a równocześnie pracuje?
Nie wiem, czy właśnie nie to, że stawiamy sobie tą poprzeczkę za wysoko, że my musimy być we wszystkim świetne. W pracy na 100%, w domu na 100%, w kuchni na 100%. Ja tą kuchnię, jak wspomniałeś, sobie po prostu odpuściłam, jest mi z tym łatwiej. A przy okazji mąż się może realizować i co więcej, idzie mu świetnie. I co by było, gdybym nie dała mu tej przestrzeni, ale właśnie
Nie
sobie
wiedzielibyśmy o
odpuściłam.
tym.
Tak, i ktoś może wejść w tą przestrzeń. Więc myślę, że nie powinnyśmy wymagać my mamy tyle od siebie i to samo dotyczy ojców, którzy jak najbardziej w 100% powinni być zaangażowani, ale też nie muszą być zawsze idealni. Też mogą coś przypalić, też mogą krzywo wbić gwóźdź, też może im coś nie wyjść. A i tak umówmy się, dla naszych dzieci my jesteśmy bohaterami. No, nikt z nas nie ma poza domem takiego fanklubu, jak właśnie wśród dzieci. One nas kochają za wszystko, a podziwiają nawet za to, że potrafimy szybciej zawiązać sznurowadła.
Czyli summa summarum, jesteś w stanie polecić rolę matki innym kobietom, które dopiero się do tej roli mogą przygotowywać, albo nie chcą nigdy nawet o takiej roli myśleć.
Bezwzględnie. To znaczy, ja miałam taką pierwszą myśl, że nikt i nic nie wywołało we mnie takiego uśmiechu i takiej naturalnej radości, jak właśnie to dziecko, które znalazło się w domu. I to było tak naturalne i tak zaskakujące, myślę, bo to tego sobie człowiek nie zaplanuje, bo tak jak mówisz, możemy czytać książki, możemy się edukować, możemy składać łóżeczka i prasować pościele, natomiast emocjonalnie nikt nas do tego dziecka nie przygotuje i to jest nieporównywalne z niczym. To jest tak wielka i ogromna radość, a każde kolejne wyzwanie to jest po prostu roller coaster. No, my już nie potrzebujemy większych wrażeń, bo mamy dzieci.
Oczywiście, i dlatego czasami zapomina się plecaka albo się po nim przejeżdża.
Tak, to jest jedna z moich ulubionych historii, kiedy wyjątkowo udało nam się zorganizować na czas. Wszystkie dzieci były w samochodzie. Ruszyliśmy spod domu w dobrym kierunku. Nie było korka na trasie. Dojeżdżamy pod szkołę i autentycznie mam ochotę wyjść i odtańczyć taniec radości, pokazać światu, że tak, dzisiaj mi się udało. I to jest w ogóle pierwszy raz w tym roku, a mamy 16 lutego na ten przykład. I wtedy moja córka zadaje to pytanie głosem, w którym słychać, że ona wie, że ona zrujnuje teraz wszystko. Mówi, mama, gdzie jest plecak? I plecak nie tylko, że nie pojechał z nami, ale został nie w domu, a przed domem i rzeczywiście niechcący go przejechałam.
Komu możemy polecić książkę?
Moją ideą było to, żeby tą książkę czytać razem. To znaczy, my ten czas zawsze bardzo sobie ceniliśmy i nawet teraz, kiedy moje dzieci czytają już sobie same, to my wciąż lubimy czasem usiąść i poczytać sobie razem, bo to jest coś niezwykłego. A poza tym, tą nagrodą zawsze na koniec jest to, że to dziecko już śpi. i można tym widokiem się napawać. Dlatego myślę sobie, że najprzyjemniej by było, gdyby te rozdziały czytać wspólnie, gdyby czytać dzieciom o historiach ich rówieśników, a potem dać sobie właśnie tą chwilę dla siebie w tej części, gdzie piszę takie postscriptum dla rodziców i właśnie pocieszyć się, że każdy z nas tak ma i że nie każdy jest idealny, a w ogóle ideały to są nudne i nie ma co do nich dążyć, że być tylko w 100% dla swoich dzieci to jest absolutne maksimum, które myślę, że każdy z nas chciałby osiągnąć.
Czy to jest twoje ostatnie słowo, jeżeli chodzi o książki dla dzieci i rodziców? Bo tak naprawdę jedynym zarzutem wobec tej książki, moim zarzutem jest to, że jest za krótka.
To już słyszałam, przyznam, i to jest oczywiście bardzo miłe, poza tym, że odbieram to nie jako krytykę właśnie, ale jako zachętę na ciąg dalszy. Bardzo bym chciała i bardzo będę walczyć o ten czas, bo inspiracji, jak wiadomo, mi nie brakuje, żeby móc napisać coś jeszcze.
Agata Wolna, dziennikarka, prezenterka telewizyjna, ale matka Polka, jak już wspominałem, no i autorka najnowszej książki dla dzieci i dla rodziców, bo to ważne, ale mama była Państwa i moim gościem. Bardzo Tobie dziękuję za rozmowę, trzymam kciuki w takim razie, żeby kolejna książka jak najszybciej powstawała i żeby inspiracji jak zwykle nie zabrakło.
Bardzo pięknie dziękuję za to zaproszenie, za tą rozmowę i za takie ciepłe przyjęcie, bo czułam się trochę jak u siebie.
Berwińskiego 5.